i ostateczny głos to ma Pan. I trzeba się do Niego zwrócić. Jeżeli moje dziecko coś do mnie mówi, moja żona coś do mnie mówi, coś chce, coś wiecie, a moja pobożność jest taka, że po prostu, no, dobrze. To my nie możemy podejść w taki sposób, że nie poczuwam się. My musimy się poczuć. Musimy się poczuć do tego. I słuchaj, co ty chcesz? Co ty ode mnie chcesz, człowieku? Tak? No, musimy się do Niego zwrócić. Musimy poczuć się do tego, że Bóg do nas jakoś przemawia. I teraz chciałbym przejść do takich dwóch obrazów. Jednego z księgi Izajasza, a drugiego z mojego własnego życia. Jak to Bóg potrafi czasami właśnie przemówić i okazać się jako taka światłość w naszym życiu, co by nam rzuciła trochę tego światła na tą naszą pobożność, tak? Którą sobie zbudowaliśmy, załóżmy. Ona nie zawsze jest zła, a właściwie przeważnie powinna być dobra, ale czasami gdzieś zapominamy właśnie o świetle i niestety te wody tego naczynia glinianego gdzieś tam zaczynają znowu rozmiękczać nasze to naczynie, tak? Szósty rozdział, już to kiedyś czytaliśmy, ale przeczytam od pierwszego wersetu będę czytał. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. I przez chwilę pomyślmy że to Chrystus jest. Że to jest mowa o Jezusie Chrystusie. Wiecie, to jest mowa o Jezusie Chrystusie, zanim przyszedł na ziemię. To jest objawienie Jego chwały i to jest w Nowym Testamencie potwierdzone, tak? To zasiada Jezus Chrystus, wyobraźcie sobie. Ten, który przyszedł i ten, który umarł na krzyżu Golgoty. To jest On. I wyobraźcie sobie, jak aniołowie patrzą na Niego. Bo oni Go tutaj widzą, załóżmy ci aniołowie, i potem wyobraźcie sobie ten Pan, który zasiada na tronie chwały. Oni widzą, że On staje się człowiekiem. Wchodzi w ciało grzeszne, idzie na krzyż, umiera i tak dalej. To dla nich to jest niepojęte. Wyobraźcie sobie ten, który wszystko stworzył i ich łącznie. I wołał jeden do drugiego. Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem i rzekłem, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł, oto dotknęło to twoich warg, i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł, kogo poślę i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. A on rzekł, idź i mów do tego ludu, słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie i patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie. Znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczyma i nie słyszał swoimi uszyma i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał do tego miejsca. I teraz mnie to tak bardzo porusza, dlatego że sobie tak to chyba dałem w piśmie, tak sprawdzałem, na jaki okres to widzenie jest. Tak się zastanawiałem, czy to było momentem powołania Izajasza na służbę, czy nie. I jak tak sobie to na to patrzyłem, to się okazuje, że Izajasz, zanim zobaczył chwałę Pana i zobaczył Chrystusa siedzącego na tronie chwały, to on musiał już troszeczkę usługiwać wcześniej. To nie był taki czas, że wiecie, to był początek, tak? Tylko, że on jako prorok już wcześniej występował, dlatego myślę, jest umiejscowiony ten tekst trochę dalej. I gdy tam właśnie wcześniej czytamy, to właśnie Izajasz mówi, biada tym. Tak jak brat Kamil powiedział. Tak dzisiaj. Ten jedzie źle. Tak? Coś tam złego. I biada tamtym. I biada owym. I gdy Bóg chciał go posłać, wiecie, do narodu i wykonać coś szczególnego w tym narodzie, to dał mu widzenie takiego typowego powołania prorockiego. I on zobaczył Pana, wiecie, i zobaczcie to światło, gdy przyszło do serca jego, to od razu spowodowało, że powiedział, dziada mi. Już nie patrzył na innych. I okazuje się, że prorok, mąż Boży, który już wiele słów wypowiedział do ludzi, okazuje się, że zauważył dopiero w świetle Pana, że żyje pośród ludu o nieczystych wargach. Ludzi, którzy mówią nieczyste rzeczy. Którzy, załóżmy, drwią, szydzą, którzy, wiecie, ustami zło popełniają. I to takie czasami ukryte zło, ale to nie wszystko. Bo się okazało, że on też czasami z nimi, wiecie, ma udział w tym. Zobaczył, że to, co inni mają, on też ma. Ma nieczyste usta. Uczestniczy w dziale, wiecie, nieczyste rzeczy mówi. Nieczysty sposób. I to go poraziło. Dopiero zwróćcie uwagę, światłość weszła, tak? I dopiero biada mi. Biada. I gdy o tym myślę, to w każdej świątyni zawsze jest ten ołtarz. Zwróćcie uwagę. Dzieło Krzyża Golgoty było od wieków. Ono jest ponadczasowe. To, co Chrystus uczynił w określonym czasie, Bóg uczynił to w wieczności. I węgielek z tego ołtarza dotknął się jego ust, tak? I powiedział, usunięte zostało to, oczyszczone, odpuszczone ci to zostało, tak? Czyli ten, który zasiadał na tronie, jego śmierć, zobaczcie, ona już wtedy była aktywna. I oczyszczenie to nie było rytualne oczyszczenie, takie, które, wiecie, oni ofiary składali. To było duchowe oczyszczenie. To było takie oczyszczenie, jak my dzisiaj mamy z grzechu. Bo ofiara Chrystusa była doskonała. I wtedy dotknął go tych ust i powiedział, pójdź, tak? Dopiero potem go posłał do narodu izraelskiego i mów. I zwróćcie uwagę, że to było tak mocne przeżycie i tak mocny autorytet dany temu prorokowi wtedy, że to, co on wtedy mówił do narodu, skutkowało kilka i setki lat później, widzicie? Bo to było proroctwo, które wypełniło się na Żydach aż do przyjścia Chrystusa. Bo oni już wtedy, tak, prorokował do nich, żeby znieczulić ich serca. One i tak były nieczułe. One i tak były, już wiecie, wybrali tą ciemność. Ale ponieważ poszli w tą drogę, to Pan wydał ich na łup ich pożądliwości, tak jak o poganach jest podane. I wiecie, ta ich religijność, wiecie, ona, ta ich religijność stała się zatwardziała, taka twarda. Aż do czasu przyjścia Chrystusa, zwróćcie uwagę. Bo to sięga tego całego pokolenia. I teraz, gdy przychodzi Chrystus, to on zostaje Izraelitów, zobaczcie, z tymi bałwanami, co kiedyś mieli? Nie. On zostaje religię żydowską bez żadnego cielca złotego, czy jakiegokolwiek. Bez żadnych baalów, bez żadnych bożków. Doskonałą religię, zwróćcie uwagę, doskonałą religię mojżeszową, bez żadnego bałwochwalstwa. Ale Pan do nich mówi, pokolenie cudzołożne. A wiecie, co to znaczy pokolenie cudzołożne w Biblii? Bałwochwalcze, którzy służy obcym Bogom. Czy, jak to jest możliwe? I okazuje się, że ich religia ta, tych bożków, bałwanów, zamieszkała w nich samych. Oni sami sobie stali się bałwanem i ja zaraz o tym będę mówił. Ten ich stary, grzeszny człowiek tak był twardo i mocno ugruntowany, wiecie, w tym obstalowany w tej ich religii, ale tej wody żywej, żywego Boga nie było w nich praktycznie w ogóle. I to było najstraszniejsze. Oni sami sobie byli i dlatego odrzucili Pana, który przyszedł, bo nie mieli tej miłości Bożej, bo nie mieli tego Ducha Bożego, tego serca miękkiego. Bo mieli tylko religię własną i wyrzucili to. I to jest taki obraz ich życia. Jeszcze zanim powiem tamto świadectwo, to chciałbym 1 Piotra 3,7 przeczytać sobie, żeby to też umieścić w kontekście naszego życia, takiego osobistego jako chrześcijan. W 1 Piotra tutaj, w 2 rozdziale i w 3, Piotr mówi generalnie o relacjach między chrześcijanami, jakie mają być, tak? Jak to ma wyglądać. I werset 7, 3 rozdziału mówi tak. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, w domyśle z żonami, tak? Jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. No i teraz to słowo tak naprawdę kieruje trochę do ludzi, którzy chcą, żeby ich modlitwy były wysłuchiwane, tak? Bo wiecie, można modlić się w taki sposób, że modlić się, aby się modlić, a można modlić się w taki sposób, żeby oczekiwać, że Bóg wysłucha. Tak? No, można mieć różne motywacje. I pierwszego nie krytykuję, bo my powinniśmy modlić się do Pana, tak? Wielbić Go i sławić. Ostatnio jestem tego uczony, że wiecie, On godzien jest przyjąć chwałę z serca mojego i modlitwę nie dlatego, że coś mi dał, albo nie dlatego, żeby coś mi dać, nie za cokolwiek, tylko jest godzien, bo jest Twórcą. Tak? On stworzył nas. I dlatego jest godzien modlitwy. I to wystarczy całkowicie. Gdyby nam nic nie dał, to już sam fakt, że nas stworzył, godzien jest przyjąć z naszych serc dziękczynienie, modlitwę i uwielbienie. I ponieważ my, jako ludzie, poganie, tam jest napisane, zapomnieliśmy tego, nie uwielbiliśmy Go jako Stwórcy, to co On zrobił? On wydał nas, ludzi, na łup pożądliwości serc, czyli tej starej, grzesznej natury. I to wystarczy, wiecie, zupełnie, żeby Go uwielbić. I tutaj Bóg mówi o tych relacjach. Gdy zwracamy się do Niego w modlitwie, On może mieć problem z wysłuchaniem naszych modlitw. Można to porównać na zasadzie, ktoś modli się do Boga, Panie, spuść deszcz, tak? I nie otrzymuje wysłuchania modlitwy. A dlatego, że tam za płotem się modli sąsiad i mówi, Panie Boże, nie spuść deszczu dzisiaj. Rozumiecie? On musi mieć wzgląd na dwie osoby. On nie może naszych egoistycznych modlitw wysłuchiwać, nawet pobożnych, bo musi mieć wzgląd na sąsiada. Bo sąsiad jest równie dobrze jakby ważny, tak? Bo dla niego dzisiaj nie jest potrzebny deszcz. Dla niego jest susza potrzebna. I tak jest z naszym życiem. Czasami przychodzimy do Boga i modlimy się, tak? Coś robimy, zabiegi takie, wiecie, szukamy szczerze Boga, ale Bóg ma taki dysonans, taki dyskomfort i nie może nam odpowiadać. Dlatego, że nasze postępowanie w stosunku do innych, tutaj jest w tym wypadku do żon, tak, do słabszego niewieściego rodu, może powodować, że te modlitwy będą wstrzymane. Bo właśnie przejdę teraz do własnego przykładu życia i później to trochę omówię. Kiedyś ja przeżyłem coś takiego w swoim życiu właśnie, że Bóg wniósł takie światło bardzo mocne w moje życie, bo właśnie sobie tak, wiecie, jak byłem młodym człowiekiem, to bardzo dużo się modliłem. Bardzo dużo czytałem Biblii i naprawdę, jak dzisiaj patrzę, to uczyniłem tyle zabiegów w ciele, żeby Bogu się podobać, że to było coś niesamowitego. Miałem tylko jeden problem jako młody mąż. Bo moja żona nie chciała ze mną się modlić. No, ale ona mi potem powiedziała, wiesz co, ja bardzo lubiłam słuchać, jak ty się modlisz. I to jej sprawiało bardzo wielką radość. I ja jako młody, taki wierzący w zasadzie i młody mąż upieczony, miałem dyskomfort w sercu swoim i powiem wam szczerze, to było coś takiego, że dużo się modliłem, czytałem Słowa Bożego i nie powiedziałbym, żeby nie bez efektu, tak? Bo Bóg jakoś tam przemawiał do mojego życia, ale moja żona nie chciała się modlić. I na różne sobie sposoby to tłumaczyłem, tak? Czasami to mnie irytowało, czasami sobie to wyjaśniałem. I kiedyś Bóg poruszył moje serce takim słowem, z Izajasza 44 rozdział. Ja sobie to przeczytamy. Izajasz 44 rozdział. 44 rozdział. Ja przeczytam ten tekst cały. On jest troszeczkę długi, ale to zrobię, dlatego że to jest mowa o ludziach, którzy czynią sobie bożki. To jest bardzo mocny rozdział z Izajaszem. Wytwórcy bałwanów, to jest 9 werset 44 rozdziału. Wytwórcy bałwanów są w ogóle niczym, a ich ulubione wytwory są bez wartości. Ich czciciele są ślepi, a oczywista ich niewiedza naraża ich na hańbę. Któż wytwarza bóstwo i odlewa bałwana, który na nic się zda. Oto wszyscy jego towarzysze narażają się na wstyd, a rzemieślnicy wszak to tylko ludzie. Niech się zbiorą wszyscy i staną, a przelękną się i wszyscy się zawstydzą. Kowal wytwarza je, pracując przy żarze węgla. Nadaje mu kształt uderzeniami młota i robi go za pomocą swojego ramienia, gdyż jest głodny. Traci siłę, gdy nie pije wody, omdlewa. Snycerz rozciąga sznur, kreśli zarysy czerwonym ołówkiem, wycina go dłutem, wymiecza go cyrklem i wykonuje go na podobieństwo człowieka jako piękną postać ludzką, która ma być ustawiona w domu. Narąbie sobie cedrów lub bierze cyprysy, albo dąb i czeka, aż wyrośnie najsilniejsze pośród drzew leśnych. Sadzi jodłem, które rośnie dzięki deszczom. Te służą człowiekowi na opał, bierze je, aby się ogrzać. Roznieca także ogień, aby napiec chleba. Nadto robi sobie Boga i oddaje mu pokłon, czyni z niego bałwana i pada przed nim na kolana. Połowę jego spala w ogniu, przy drugiej jego połowie spożywa mięso, piecze pieczeń i je dosyta. Nadto ogrzewa się przy tym i mówi: ej, rozgrzałem się i poczułem się ciepło. A z reszty czyni sobie Boga, swojego bałwana, przed którym klęka i któremu oddaje pokłon i do którego się modli, mówiąc: ratuj mnie, gdyż jesteś moim Bogiem. Nie mają poznania ani rozumu, bo zaślepione są ich oczy, tak że nie widzą, a serca zatwardziałe, tak że nie rozumieją. A nikt tego nie rozważa i nikt nie ma tyle poznania i rozumu, aby rzec: jedną jego połowę spaliłem w ogniu i na jego węglach napiekłem chleba, a z reszty zrobię ohydę i będę klękał przed drewnianym klocem? Kto się zadaje z popiołem, tego zwodzi omamione serce, tak że nie uratuje swojej duszy, ani też nie powie: czy to nie złuda, czego się trzymam? Wiecie, kiedyś to słowo doszło do mnie bardzo tak mocno, jakoś Bóg do mnie przemówił. I ja już wiedziałem wcześniej, że coś jest nie tak z tym moją pobożnością, bo kiedyś, wiecie, jak modliłem się, tak Bóg zapytał mnie się o taką dziwną rzecz: gdzie jest twoja żona? No i wiecie, no tak. Dziwne pytanie, no w zasadzie jest w domu. Ale dzisiaj, jak widzę, to pytanie było pokroju: dlaczego nie ma z tobą twojej żony? To tak naprawdę to o to chodziło. I ja przemilczałem i nic Bogu wtedy nie odpowiedziałem. Dalej się tam jakoś modliłem, wiecie, uprawiałem tą pobożność swoją, tak? Szukałem jego oblicza i nie powiedziałbym, żebym nie miał w tym, że tak powiem, Bożego błogosławieństwa. Ale jednak coś było. I kiedyś Pan przemówił do mnie tym słowem. I szczególnie jeden werset, ten 17, bardzo dźwięczał mi w uszach. A z reszty czyni sobie Boga, swojego bałwana, przed którym klęka i któremu oddaje pokłon i do którego się modli, mówiąc: ratuj mnie, gdyż jesteś moim Bogiem. Powiem wam szczerze, to słowo tak pracowało we mnie. Ja wtedy pamiętam, że kazanie wygłosiłem na ten temat. Byłem tak tym słowem poruszony, ale gdzieś podświadomie szukałem drugiego dna w tym słowie. Myślę sobie, to jest za mocno do mnie powiedziane, żebym, wiecie, to zlekceważył. To ciągle chodziło po mojej głowie. I kiedyś pewnego pięknego dnia, ja nie byłem doskonałym młodym mężem. Wiecie, jak ktoś wam mówi, a mamy swoją pewną linię pobożności zbudowaną, tak? A ktoś do was się zwraca, to my często tego nie słyszymy. Nie słyszymy tego. Ktoś mówi: słuchaj, coś tam dziecko twoje szepcze. Koniec. Coś ci żona szepcze, albo walnie stół, tak? To mówimy: no gdzie twoja pobożność jest? I tak dalej. Wiecie, wszystko zwalamy na nie. I potrzebne jest światło, żeby otworzyć nasze oczy, nasze uszy. I kiedyś właśnie Ja takim byłem człowiekiem, nie słyszałem tego, co moja żona mi komunikowała przez długi czas. I kiedyś w moim sercu się wypełniło właśnie dokładnie dwa fragmenty ze słowa. W Jeremiaszu taki fragment jest 23-29. Czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, i jak młot, który kruszy skałę? A w drugiej Mojżeszowej jest powiedziane, nie wiem czy pamiętacie, do Mojżesza takie dziwne słowo. Wbij w głowę Jozuego. Tak? Że pamięć o, chyba Amalekitach, tak? Będzie wymazana. Coś takiego było. Wbij mu w głowę. Zapisz w księdze i wbij mu w głowę. Słowo Boże jest jak młot. Wiecie, i ja przeżyłem coś takiego wtedy, że Słowo Boże jest młotem i wbito mi to w głowę, dosłownie. A wiecie, jak w głowę się wbijam, nie? Fizycznie, jak wam uderzą w głowę, to jest niedobrze. Ale jak duchowo wam uderzą, to podobnie się czujecie. I kiedyś Bóg użył takiego wzmacniacza. Jak nie słyszysz, to czasami ci wzmocnią to, tak? My mamy elektroniczne wzmacniacze. I ja mojej żony nie słuchałem, ale Bóg użył wzmacniacza. I kiedyś, idąc sobie przez miasto, było bardzo piękna pogoda, chyba tak jak teraz, nawet lepiej było. Idziemy sobie i ona tak, moja żona w pewnym momencie, Dana, do mnie podeszła i tak mówi, wiesz co, Darek, no bo wiesz, no bo tak, tak, tak. I ona zaczęła mi tak w miłości delikatnie punktować, co do tej pory mi mówiła, tak? I w normalnych warunkach to bym wysłuchał, no i zaczął swoją argumentację, tak? Pobożności swojej. Ale Bóg się zatroszczył o coś innego. Bo gdy ona mi to mówiła, to wiecie, co mi Bóg mówił? W tym samym momencie, no domyślcie się, co mi mówił? Werset 17. A z reszty czyni sobie Boga, swojego bałwana, przed którym klęka i któremu oddaje pokłon i do którego się modli, mówiąc, ratuj mnie, gdyż jesteś moim Bogiem. Wysłuchałem podwójnej komunikacji, przesłania podwójnego. Żona mi mówiła swoje, a Bóg mi mówił swoje. Tak? Czyli On wniósł swoje światło. On mi pokazał, jak to widzi On. I się okazało, że ten fragment, który moglibyśmy odnieść do naszych wierzących rodziców, tak, załóżmy, czy tych innych religii, tak, które mają te swoje bożki, się okazuje, że to żywcem może się nas odnieść, że Bóg może tak nas widzieć. I wiecie, co Bóg mi mówił? Że ja w swojej pobożności czynię sam z siebie bałwana. I sam klękam przed sobą i sobie się kłaniam. Temu swojemu staremu człowiekowi. I tego nie widzę. Ja czytałem potem innych ludzi, którzy mieli podobne przeżycia. Że właśnie widzieli siebie jako ludzi, którzy klękają i padają przed bóstwami pogańskimi. I tak naprawdę obraz bożka, bałwana w Starym Testamencie i obraz tego barana, tej owcy, która na rzeź jest, wiecie, składana, to jest obrazem starego człowieka. Mnie. Nas. A czemu tam jest Chrystus w tym? Dlatego, że właśnie On się stał jednym z nas. I to podobieństwo tej owcy to dotyczy Jego. I On został złożony, tak? Ale On jej nie uległ i w Nim zostało to potępione. I wyobraźcie sobie, w jakim stanie byłem wtedy. Omroczenia. Ja już mojej żonie nic nie powiedziałem. Ja po prostu wtedy, wiecie, duchowo to po prostu byłem tak przy nosem przy ziemi. Niestety, tak czasami musi być to wzmocnione. I okazało się, że nie możemy, wiecie, nie możemy, jakby to powiedzieć, to co Paweł, że ja się nie poczuwam do czegoś. My musimy się poczuwać. I wiecie co, ja jestem przerażony, bo po sobie wiem, że to nie jest jednorazowe przeżycie. Bo ja wiem, że często moi bliscy się zwracają do mnie, a ja dalej tego nie widzę. I muszę chodzić w bojaźni Bożej przed Bogiem. Muszę iść do tej światłości, żeby wyszło na jaw coś, co nie jest ze mną dobrze. Jak coś się dzieje w moim życiu, to ja już nie mówię, Boże, ratuj mnie, tylko pokaż mi, co jest ze mną nie tak. Nie problemem są nasze okoliczności, tak? Bracia, siostry i tak dalej, tylko ja, co Bóg do mnie mówi. I wiecie, jestem przerażony, dlatego że widzę często w rodzinach, w małżeństwach, w rodzinach ogólnie, że są ludzie właśnie, którzy uprawiają taką pobożność. No, widać, że kochają Boga, idą, ale widać, że po prostu krzywdzą innych w rodzinie, swoją postawą. I jest przeszkoda, że Bóg wysłuchać nie może ich często. I tak pomyśl chwilę, pomyślmy. Czy ktoś nie komunikował ci z twojej rodziny, z dzieci, twój mąż, żona, nie próbował ci coś komunikować? Czy nie robił coś na przekór tobie, żeby ci zaalarmować, że coś chce ci powiedzieć? Bo Bóg tak to czyni, że właśnie On przez tych bliskich, wiecie, działa. I musimy, wiecie, wnieść to światło. Ja po prostu jestem przerażony takim czymś, że tak człowiek może, wiecie, w swoich tych oczach duchowych być ślepy, ciemny taki. Bo ja to w sobie widzę, wiecie. I jeszcze jedna rzecz, taką bojaźnią mnie to napawa. Bo to jest potencjalne to, że ja mogę coś źle robić. Bo jeszcze nie jestem pozbawiony starej tej natury, która belkę mi wkłada. I wiecie co? I dlatego to zrozumienie, wiecie, jest powiedziane, nie sądźcie, a nie będziecie sądzić. A z drugiej strony jest powiedziane, żeby osądzać pewne rzeczy, tak? To o co chodzi z tym sądzeniem? Ja myślę, chodzi z sądzeniem, żeby właśnie za bardzo nie chwytać się grzechów innych ludzi. Nie ciągać ich za, wiecie, za krawat, grzeszysz, albo coś tak dalej, żeby to Panu zostawić. Wiecie, bo sąd to jest takie trochę potępienie. To jest szczepianie się grzeszności ludzi, a nie pozostawianie ich Bogu, żeby On to uczynił. I dlatego przez długi czas już chodzę w takiej bojaźni, by nie dotykać grzechów ludzi. Nie dotykać ich. Nie wystawiać na, wiecie, na talerz, jakoś tak przed sobą, przed kimkolwiek, ale tak chodzić w bojaźni, bo wiem, że ja też mogę być obarczony grzechem, którego teraz jeszcze nie widzę. Ja tego teraz jeszcze nie widzę. Ale przyjdzie czas, że przyjdzie światłość i to zostanie pokazane. I przyjdzie czas, że przyjdzie światłość do twojego męża, do twojej żony, do twoich dzieci, że to zobaczą. Ale póki ze mną jest coś nie tak, to jest przeszkoda. To jest bariera. Że Pan nie może też tego uczynić w ich życiu. My czasami, to jestem porażony, bo właśnie niedawno słuchałem kazania i jeden człowiek i tak sobie mówi, Panie, ten człowiek jest przeszkodą w działaniu Twoim. Bo on nie widzi, że Ducha Świętego swoim postawą ogranicza. I wiecie, tak się do mnie to przyczepiło i w pewnym momencie myślę, Boże, ale to przecież ja widzę swoje grzechy według Twojego słowa. To znaczy, że ja jestem przeszkodą w Twoim działaniu, w moim życiu, w mojej rodzinie. Bo ja widzę czyjś grzech. Ja widzę drzazgę, a belka jest w moim oku. Musi być. I dlatego pozostawiam Was tym słowem, abyśmy przyoblekli się w bojaźń Bożą, w mówieniu o czyichś grzechach, a żeśmy otworzyli uszy swoje na głos innych ludzi. Małych i mniejszy człowiek, im mniej znaczący w Twoich oczach, tym większy głos przez niego może do Ciebie przemówić Boży. Bo jak przyjdzie do Was ktoś wielki, no to wiadomo, no wielki, tak? Ale Bóg tak nie działa. Bo Bóg przyszedł do małych. Bo On tych najmniejszych podniósł. Im mniejszy, mniej znaczący głos do Ciebie się odzywa, według Ciebie, tym większy to jest głos. Im bardziej prawdopodobne, że to jest głos Boży. Amen. Amen. Niech Bóg nam błogosławi.